Podkreślam, a oczywiście można mieć tutaj inne zdanie, tak? Ale między poszczególnymi jednostkami, tak? Rozumiem. No, na dzisiejszej konferencji właśnie o tym mówiliśmy też. Ale oczywiście bardzo dziękuję, bo to jest też ważne, abyśmy sobie uświadamiali, też ze względu na to, że oczywiście w takim naszym duszpasterstwie tradycyjnym te wspólnoty parafialne, one często były tworzone na tej zasadzie, że spotykamy się jedynie na mszy świętej raz w tygodniu, tak? I znaczy spotykamy się w tym sensie, że może się też widzimy albo się i nie widzimy, tak? Widzimy powiedzmy księdza, ewentualnie parę osób wokół nas i to jest cały wymiar powiedzmy naszej jedności poza naszą modlitwą jeszcze ewentualnie. I to jest bez wątpienia problem. No, wspólnoty, w której wy też jesteście, oczywiście dają szansę, mniejsze wspólnoty dają szansę na tworzenie tych więzi, na pogłębianie tych relacji, na pogłębianie wzajemnych więzi i bez wątpienia jest to przestrzeń, która powinna się rozwijać i upowszechniać coraz bardziej w Kościele i nie ulega wątpliwości. Ale tutaj no, trzeba też powiedzieć, że do tego wzywa już od na pewno nie od lat, ale już pewno dziesięcioleci także i Kościół do tego, żeby rozwijać tego typu uczestnictwo w życiu Kościoła. I problem jest oczywiście tego, że we wspólnotach także możemy się różnić, ale tutaj no, trzeba też pamiętać i o tym, co powiedziałem. To nie znaczy, że my mamy mieć takie same poglądy, przekonania co do wszystkich spraw, tak, będąc we wspólnocie. No właśnie także musimy sobie uświadomić, co nas tworzy, co jest ważne dla naszej jedności, co nas charakteryzuje. No poza tym, że jesteśmy w ogóle w Kościele, i co chcemy wspólnie robić, jakie są nasze cele, jakie są nasze zadania. Tak i tutaj mamy być tego świadomi, bo to, że ja czasami się nie zgodzę i poprzez to mam nie najlepsze uczucia, wrażenia, emocje wobec innej osoby ze wspólnoty, no ja powinienem jednak sobie tę przemodlić i przemyśleć, tak, że no to nie jest jednak najważniejsze, jednak łączy nas coś ważniejszego. Tak, ja mogę się nie zgadzać, możemy się nawet czasami trochę pokłócić, ale potrafię to odłożyć na bok, w tym sensie, że jeśli jestem we wspólnocie i działam razem, to wiem, że mamy jakiś wspólny, ważny cel, który chcemy realizować. Tak? Nie wiem, czy odpowiedziałem teraz na pytanie, tak? Proszę bardzo.
Ja mam pytanie. Wydaje mi się, że jedność łączy się w jakiś sposób z tym błogosławieństwem dotyczącym pokoju, to znaczy błogosławieni ci, którzy wprowadzają pokój. Tu proszę mnie ewentualnie poprawić, jeśli się mylę. I chciałam zapytać, jak sobie trochę radzić w sytuacjach, kiedy no, tego typu oczywiście słuszne podejście jest troszkę jakby wykorzystywane w sytuacjach takiej bardziej walki o święty spokój, albo unikanie konfrontacji, albo unikanie właśnie jakichś trudnych tematów. Na ile ona wyklucza, na ile w jaki sposób możemy pokazywać w tym słusznym postulacie przestrzeń do jednak twórczej strony konfliktu, czy nie wiem, w zeszłym tygodniu profesor Wielecki mówił o dezintegracji, która absolutnie nie jest pokojem. W jaki sposób możemy jakby pokazywać ten szerszy aspekt? To oczywiście wszystko zależy od proporcji, sposobu, że tak powiem, wyrażania myśli, opinii i jak ta kłótnia wygląda, ale mówię nawet o bardzo praktycznych zderzeniach sangwiników z introwertykami, dla których po prostu czasem jest tak, że każde najmniejsze nawet, nie wiem, podniesienie głosu jest czymś bardzo trudnym po prostu, wręcz fizycznie, a dla dwóch sangwiników w ogóle taka rozmowa jest czymś absolutnie normalnym i przychodzą na dniu do porządku dziennego, tylko niestety mam wrażenie, że w tym pierwszym przypadku no też spotkałam się z sytuacjami takiej jednak biernej agresji czy właśnie niechęci do zderzenia się z rzeczywistością i właśnie stanięcia w jakiejś prawdzie, więc w jaki sposób można tu sobie ewentualnie radzić i pokazywać, że w tym pokoju to też nie chodzi zawsze o święty spokój i jakieś takie, no właśnie, niepozwolenie na różne formy szukania Prawda? Zwłaszcza też w teorii zarządzania się też mówi o tym, jak ważne jest różne są temperamenty i podejścia do świata dla nie wiem, najbardziej twórczego zespołu na przykład.
Dziękuję. Bardzo dziękuję też za to pytanie. Tutaj mamy dokładnie, czy możemy się odwołać też do tych dwóch cytatów. Pierwszy z Pisma Świętego. Czy myślicie, że przyszedłem pokój dać ziemi? Nie, ale przyszedłem rozłam, tak? Czy rzeczywiście właśnie chodzi o taki święty spokój? Chodzi o to, aby to był prawdziwy pokój i prawdziwa jedność. I dlatego też mówiłem o tej pewnej hierarchii, tak? Pewnej hierarchii poszukiwania i tworzenia tej jedności. Co dla nas jest istotne, co dla nas jest podstawowe. I drugie to właśnie w tym, co istotne, jedność, w tym, co wątpliwe, wolność, a we wszystkim miłość. To znaczy we wszystkim, co tworzymy, czy czego szukamy, ma być miłość do drugiego człowieka, chęć, pragnienie dobra dla niego. Ja to niejako też zmusza mnie także i do poznawania drugiego. Jeśli ja chcę dobra dla drugiego człowieka, to chcę też i poznać, no jaki jest, jakie są też jego ograniczenia. Poza tym, że wiem, czy staram się uświadomić sobie, jakie są moje braki, moje ograniczenia i tak dalej. I no jesteśmy po to we wspólnocie, żeby sobie wzajemnie pomagać we wzrastaniu. Tak jak oczywiście ta podstawowa wspólnota, jaką jest małżeństwo, tak? To jest ta wspólna droga w kroczeniu ku Bogu, ku świętości. We wspólnocie także mamy sobie wzajemnie pomagać i to nie oznacza, że zawsze mamy się poklepywać po plecach, tak? Ale oznacza, że czasami też powinienem potrafić powiedzieć, zwrócić uwagę, czy powiedzieć prawdę. Oczywiście właśnie w miłości, tak? Nie po to, żeby niszczyć drugiego, ale żeby też mu pomóc, tak? Słuchaj, ja tak to rozpoznaję, tak to widzę. Oczywiście no, trzeba mieć tutaj też odpowiednie wyczucie. To zależy od sytuacji, zwłaszcza jeśli zwracam się pierwszy raz z kimś do tego, z taką sprawą. I szukam tego, co jest dobre, tego, co jest właściwe, tego, co jest słuszne. Nawet jeśli ta druga osoba się trochę obruszy na pierwszy raz, bo nikt nie lubi być krytykowanym, o czym wiemy, tak? Czy jeśli mu się zwraca uwagę. Jest to naturalny odruch człowieka, tak? Nawet jeśli za chwilę ja sobie uświadomię, tak, no miałeś rację, przepraszam, zareagowałem tak, a nie inaczej, tak? No ale tamten musiał pewną ofiarę ponieść, no właśnie tego obruszenia się, czy tego gniewu, czy tej złości czasami. No ale jestem do tego zdolny, bo wiem, że czynię to nie dlatego, żeby komuś dogryźć, czy ze złości mojej do niego, ale dlatego, że mi na nim zależy, tak? Ja troszczę się o jego dobro, tak? Czyli to jest czynienie tego w miłości. We wszystkim ma być miłość. I nie chodzi o tę sztuczną, prawda, jedność. Oczywiście, tak jak powiedziałem, trzeba czasami mieć pewne wyczucie, czego się też uczymy. Mówimy tutaj czasami o tym słowie empatię, tak? Ale zrozumienie, takie też wczucie się w drugą osobę, ale to nie oznacza, że ja mam akceptować w tym sensie, że też nie dbać, nie pomagać drugiemu w tym właściwym wzroście. Tak? Czy wystarczy taka odpowiedź? Tak, dziękuję bardzo.
Ja chciałam zapytać taki trochę nowy obszar praktyczny, bo zafascynowało mnie to, że księdza praca habilitacyjna, zrozumiałam, dotyczyła parafii. Nie wiem, jaki był tytuł ostatecznie, socjologia parafii, czy nie wiem. Ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, czy z perspektywy księdza doświadczeń, czy pracy wokół tego tematu, że jest to taki naturalny obszar, przestrzeń, gdzie można tą jedność i wolność tworzyć przy otwarciu się też na ludzi niekoniecznie związanych z Kościołem, że może jest on za mało wykorzystywany. Mi przychodzą do głowy dwie postacie wybitne polskiego Kościoła. Ksiądz Jan Zieja, który całe życie marzył o tym, żeby mieć parafię. Bardzo krótko trwało to jego probostwo, ale krąg oddziaływań miał niezwykły, natomiast no, na pewno był bardzo nieprzeciętną osobą i nietuzinkowo patrzył na chociażby na sprawy pieniędzy, które wydają się czasami w parafii zbyt ważną rolę odgrywają. I druga postać, ksiądz Jan Sikorski, który doktorat pisał o parafii. Ja nie wiedziałam o tym, czytając tylko książkę o nim. Zawsze mi się wydawało, że to jest taki nadzwyczajny, zwyczajny kapłan. I on ostatecznie stworzył parafię, gdzie osią stała się całodobowa adoracja. Tak myślałam, czy to nie jest właśnie ten klucz do otwarcia. No, tak po prostu no, chciałam się zapytać, czy rzeczywiście może za mało wykorzystujemy tą taką tradycyjną strukturę, ale chyba bardzo ważną i dającą jakieś szanse.
Dziękuję bardzo też za to pytanie. Bez wątpienia no, taki był też jakby mój punkt podstawowy zainteresowania też tą tematyką, że ta struktura, jaką jest parafia, jest rzeczywiście, mimo że czasami wydaje nam się już trochę taka przestarzała i może nie na czasie, rzeczywiście czymś cały czas bardzo ważnym, podstawowym i zapewne będzie, przynajmniej dla mnie w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości. Jest ona też bardzo ważna, jeśli chodzi o socjologię życia parafialnego, to ona zajmuje się no właśnie głównie tymi relacjami społecznymi w parafii. No pokazuje się, jak też wielkie życie społeczne może i tworzy się, rozwija się w parafiach, co często sobie mało uświadamiamy. I jest to oczywiście też możliwość do tworzenia szczególnych także relacji z innymi ludźmi, ale i też parafia daje nam to wyjście ku innym ludziom, tak? No bo wiemy, że na terenie parafii mieszkają, prawda, nie tylko wierni, nawet powiedzmy w kraju, w którym zdecydowana większość uznaje się przynajmniej za wierzących, ale także i ci, którzy nie wierzą, prawda? I też różne osoby innych religii, a zatem jest też ta przestrzeń do wychodzenia, wspólnego też tworzenia pewnych inicjatyw z innymi, ale także i oczywiście wychodzenia naszych wspólnot do tych ludzi w rozmaity sposób, tak? A zatem no jest tutaj też, no też i bardzo, bardzo ciekawa i też daje, to znaczy no parafia oczywiście daje też bardzo wiele możliwości. To jest kwestia też no właśnie tego, na ile jesteśmy też kreatywni, prawda, w tworzeniu no pewnych rzeczywistości, stwarzaniu pewnych nowych możliwości wychodzenia ku drugiemu człowiekowi, tak? Co jest też ostatecznie zadaniem każdej wspólnoty wierzących, tak? Abyśmy docierali też do drugiego człowieka, nie tylko sami wzrastali w naszej wierze, ale i też docierali do drugiego z tym przesłaniem. Oczywiście dla nas tym podstawowym wymiarem, który nas tworzy, który nas tutaj jednoczy, jest też no właśnie miejsce, które jest poświęcone i w którym mamy tę obecność Chrystusa w Eucharystii, gdzie są sprawowane sakramenty. I to jest coś, co nas przyciąga bez wątpienia. Tak? Jeżeli patrzymy na to z czysto takiej zewnętrznej perspektywy, no to możemy się zastanawiać, dlaczego, prawda, ci ludzie, mimo że, prawda, jest też i epidemia, no przychodzą tutaj i może właśnie też się narażają bez potrzeby, a po co jeszcze godzinami klęczą przed jakimś kawałkiem chleba, tak? Co ich tutaj ściąga, co ich sprowadza, co jest i co to dla nich znaczy, jak to jest dla nich ważne, tak? No tutaj, gdy obserwujemy tak czysto ludzkim okiem, takim zewnętrznym, prawda, tę rzeczywistość społeczną, staramy się zrozumieć, co ją tworzy, co jest jakby też istotą. I oczywiście też można analizować różne kwestie, zagadnienia związane z, no właśnie z grupami, ruchami, z działalnością tejże wspólnoty, jaką jest także parafia. Ja tutaj nie będę może szerzej wchodził, bo to jest zagadnienie na zupełnie oddzielną też katechezę czy konferencję, ale bez wątpienia jest to też coś bardzo, bardzo ważnego. Bardzo dziękuję też. Tak, proszę.
W nawiązaniu do pytania o jedność chrześcijan, tak mi się nasunęło coś szybkiego.
O jakiej jedności mamy, czy powinniśmy myśleć? Może są u ojców Kościoła jakieś wypowiedzi albo w dokumentach typu katechizm Kościoła katolickiego, bo za 2 miesiące już będziemy się modlić o tę jedność chrześcijan.
Dobrze, dziękuję. Oczywiście możemy powiedzieć, że no, są różne też i koncepcje jedności. No, mamy bez wątpienia, jeśli mówimy w tej perspektywie katolickiej, no to dla nas taką pełną jednością jest zarówno jedność i sakramentów, i jedność głowy Kościoła, tak? To znaczy te takie też podstawowe wymiary, które nie są w tym momencie spełnione, chociaż jeżeli patrzymy na Kościół prawosławny, czy kościoły prawosławne, bo tam mamy wiele kościołów prawosławnych także, no to tutaj ta jedność wydaje się stosunkowo bliska, tak? No bo jest jedność sakramentów w sensie uznawania ważności sakramentów i co więcej, nawet z deklaracji tych głów kościołów prawosławnych mamy pewną otwartość, chociażby Bartłomieja, ale też i tutaj nawet, czy Kościół Konstantynopolski i także nawet Kościoła Moskiewskiego, czy Cerkwi Moskiewskiej, pewną otwartość na uznanie, ale bardziej w charakterze honorowym, prawda, też tego prymatu papieskiego. I te rozmowy chociażby nieustannie tworzą się, te komisje tam trwają, działają. Trudno mi powiedzieć, jakie są też bieżące obrady, ale to pokazuje, że no, teoretycznie to jest rzeczywiście stosunkowo niedaleko. To znaczy nie musimy mieć na przykład jedności, jeśli chodzi o obrzędy. To znaczy obrzędy nie muszą być takie same, w sensie liturgia może być no, trochę inna, związana z tradycją. Nawet w samym Kościele katolickim mamy różne tradycje liturgiczne, począwszy od pierwszych wieków, które się rozwijały. Tak? Także tradycja liturgiczna może być trochę inna, jeśli uznajemy ważność wzajemnie sakramentów, tak? Jeśli uznajemy tę jedność i na przykład tego nie musimy ujednolicać, tak? Czy cerkwie mogą pozostać cerkwiami, prawda? Te obrzędy mogą być takie, jak są. To jest kwestia tego, jaką rolę, jeśli chodzi o Kościół prawosławny, no dajemy papieżowi, tak? Jako tej głowie Kościoła. Tak jak mówię, w zasadzie była już nawet deklaracja, z tego co pamiętam, patriarchy Bartłomieja, że jest gotowy uznać no właśnie ten prymat w sensie honorowym takiego, tak, tego papieskiego. No oczywiście tutaj z strony katolickiej jest oczekiwanie jednak czegoś więcej, tak, i te rozmowy się toczą. Ze strony prawosławnej jest tutaj trochę trudniej, chociaż mamy uznanie chociażby wspólnego chrztu. Tak, to jest coś bardzo podstawowego i ważnego, no dla nas też tym takim no, kolejną no, ważną czy no, trudną do przejścia jednak drogą, etapem jest kwestia Eucharystii, prawda? I tej realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Tutaj nie ma jedności, ale mamy też, tak jak powiedziałem, wiele tej przestrzeni, no właśnie jedności, o której już możemy teraz mówić. Tak? I modlimy się, jeżeli jest ta wspólne dążenie właśnie do prawdy, do tego, żeby no, no być jedno w Chrystusie, to sądzę, że będzie dobra wolna, to do tej ostatecznie, do tej jedności będziemy doprowadzeni. I tak ufamy, bo też i właśnie chyba dlatego, no chyba nie tylko chyba, o to modlił się sam Chrystus. Świadomy, że i wśród Jego apostołów były już podziały, a tym bardziej znając oczywiście też i przeszłość, wiedział, że te podziały będą w Kościele i że my też wszyscy nieustannie musimy się o tę jedność modlić.
Tak. Ja już chyba na koniec z szybkim pytaniem. Dziękujemy za ciekawy wykład. Ksiądz profesor powiedział, że wolność istnieje w odniesieniu do prawdy, albo powinna istnieć w odniesieniu do prawdy. Teraz jest taki termin, ja nigdy nie mogłam dojść do tego, czy to jest termin z nauki społecznej Kościoła, jak prawda obiektywna. Teraz moje pytanie jest, czym jest prawda obiektywna i czy istnieje nieobiektywna i czy to jest termin z etyki chrześcijańskiej, czy to jest coś spoza Kościoła w ogóle? Dziękuję.
To jest no, to termin szeroki, w sensie no, głównie możemy tutaj mówić o filozofii, prawda, ale w tym sensie, że jest wykorzystywany, czy o którym się mówi także w różnych aspektach, także i nauczania Kościoła. Najkrócej mówiąc, no, co to znaczy, że jest prawda obiektywna i prawda subiektywna? No, prawda obiektywna to oznacza, że ta prawda istnieje nie tylko dla mnie, tak? To znaczy, ale tak samo mogę, może poznać ktoś inny, kto przyjdzie i zobaczy, prawda, że w tym kościele no, stoi ileś krzesełek, prawda? I ja wyjdę, policzę, ktoś inny przyjdzie, chyba że się pomyli, no to też powie, że jest tyle krzesełek, prawda? I to jest coś obiektywnego, że te krzesełka są. Tak, ale ktoś może mieć też prawdę no, subiektywną w tym sensie, że on coś przeżył w ten sposób. Na przykład jesteśmy w tej samej sytuacji. Na przykład jest jakieś wydarzenie, jest sytuacja, w której jesteśmy. No załóżmy, że to jest jakaś, no, no nie wiem, co można powiedzieć, nawet mecz piłkarski, tak? I no jeden powie, że tak, według niego, prawda, no to no ten mecz był nudny, prawda, i to jest no, dla niego, i to jest subiektywne jego, prawda, patrzenie i ocena, tak. Drugi powie, że był bardzo ciekawy, interesujący, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy różnicę zdań. To jest subiektywne wobec czegoś. Oczywiście możemy czasami mieć podobne spojrzenie, też to subiektywne, tak? Tę subiektywną ocenę. Ale no, prawda obiektywna to jest taka, która się daje zweryfikować, tak? No, przez różne osoby, prawda? No, nie jest związana tylko z jakimś naszym przeżyciem, wyobrażeniem, naszym osobistym doświadczeniem, ale czymś, co realnie istnieje, czymś, co realnie zachodzi, funkcjonuje, z tym, jaki jest świat, kim jest człowiek. Prawdą obiektywną będzie to, że ja mam też duszę i ciało, tak? Chociaż mogą być ludzie, którzy się z tym nie zgodzą, tak? Ale my to uważamy za prawdę obiektywną. To znaczy, że co do prawdy obiektywnej też można się czasami nie zgadzać, tak? To też o to chodzi, tak? Że ja, no, takie jest oczywiście i postrzeganie większości, nawet i filozofów, nie tylko wierzących osób, ale są takie osoby, które nie uważają, że człowiek jest tylko materią, tak? I bytem fizycznym jedynie, tak? I możemy się też co do tego nie zgadzać, tak? Ale mówimy o tym, że taka jest rzeczywistość, tak? A nie tylko moje postrzeganie tej rzeczywistości, czyli coś subiektywnego. Prawdy należnej. Znaczy, no to jest może powiedzmy bardziej kryterium no, praktyczne, ewentualnie możemy mówić o moralnym, nie tyle filozoficznym, znaczy w tym sensie, że no, możliwe do przyjęcia, czy możliwe do zrozumienia, tak? O to chodzi też dla tej osoby. Natomiast no, no nie jest to jakiś termin stricte filozoficzny w tym sensie. Tak, proszę bardzo.
Ja chciałem też jedno pytanie zadać. Na początku, jak zabrałem głos, to mówiłem o ograniczeniu mojej wolności wolnością innego człowieka. Ja chciałem wrócić do takiej sytuacji innej ograniczenia wolności. Jest takie to powiedzenie, i to chyba również chyba w nauce Kościoła też, że tyle wolności, ile odpowiedzialności. Troszkę nawiązuje do słów księdza profesora, kiedy mówił o tym, że dziecko jak wzrasta, to ma mniej tej wolności, na razie jej nie ma. Dorasta do pewnych coraz większych granic rozszerzania tej wolności. A więc tyle wolności, ile odpowiedzialności. To troszkę się dla mnie łączy z wydarzeniami z ostatnich tygodni, że pewne osoby, nie mając tej odpowiedzialności, domagają się nieograniczonej wolności. Co jest sprzeczne z tym układem, bo tyle twojej wolności, ile twojej odpowiedzialności. Jeżeli nie bierzesz odpowiedzialności za pewne sprawy społeczne czy życia, to nie domagaj się tej wolności. Tak ja to rozumiem. Proszę to skomentować.
Tak, powiedzieliśmy o tym, że wolność jest też związana z odpowiedzialnością. To znaczy ja muszę być świadomy konsekwencji swoich czynów, decyzji, tego co, co się dzieje. I oczywiście to jest ściśle też związane z kwestią dobra, o czym także mówiliśmy. To znaczy, jeżeli dokonuję czegoś, co jest niewłaściwe, muszę sobie też zdawać z tego sprawę, jakie będą tego konsekwencje. To znaczy, że mogą być też i złe, negatywne konsekwencje dla mnie samego. Tak? Ktoś, kto ukradnie, czy na przykład pobije kogoś, musi sobie zdawać sprawę z tego, że może, prawda, pójść do więzienia po prostu, prawda? I te takie są konsekwencje tego nadużycia, prawda, czy niewłaściwego wykorzystania jego wolności. Tutaj trzeba i osoba, która dorasta, musi być coraz bardziej świadoma też tych konsekwencji. I to jest też nasz wzrost w wolności, świadomości tego, czym jest wolność i czemu ona służy.
Dziękuję bardzo księdzu profesorowi i również chcielibyśmy podziękować z naszej strony za ten wykład i za tą naszą dyskusję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jeszcze raz.
Ja chciałam powiedzieć, że też jestem zauroczona tutaj wykładem, który ksiądz nam wygłosił i jakby po raz kolejny zachwyciłam się tym, że właśnie życie społeczne, życie człowieka jest wtedy uporządkowane i takie pełne ładu, jeżeli jest w kontekście, w odniesieniu do Boga i tego, co nam podaje nauka Kościoła i także tutaj nauka społeczna Kościoła. Ja chciałabym księdzu bardzo serdecznie podziękować za...